Radiowo, naukowo.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Ze mną w studiu dr Grzegorz Diemiętiew, Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Dzień dobry.
Katedra Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego. Właściwie tak powinnam dopowiedzieć. I dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co na świecie i jak szukać prawdziwych informacji. Czy wyjeżdżać rzeczywiście na Bliski Wschód, czy przesiadać się. No tu wiemy wszyscy i informacje docierały do nas, że są kłopoty z powrotem bardzo wielu osób, choćby z Dubaju, ale nie tylko. No i właśnie, jak odróżniać informacje prawdziwe od tych fejkowych w tej sytuacji? Czy słuchać komunikatów rządowych? Czy nie frasobliwie podchodzić do tego, co się dzieje na świecie i planować po prostu podróże, jakby nic się nie stało?
Witam Państwa jeszcze raz. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o te odróżnianie informacji, jeśli byśmy sobie tak bardzo szeroko popatrzyli, to teraz rejon Bliskiego Wschodu jest dosyć niestabilny i politycznie, i jeszcze kiedy to miało miejsce rok temu, ta wojna na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Iranem, to sytuacja była zgoła odmienna, więc ten konflikt był, tylko bym powiedział, bardziej lokalny, a teraz mamy konflikt już regionalny, więc ta wojna przelewa się na kraje regionu, bo problemem jest to, że tak jak Asiu powiedziałaś, Dubaj, Katar, te wszystkie te huby logistyczne, gdzie w zasadzie Europa jest tam hub przesiadkowy, jak się leci na Afrykę, na Azję,
Australia,
tak, to tam z reguły, jak Państwo lecicie, to z reguły to jest albo przesiadka w Katarze, albo w Dubaju, a teraz problemem jest to, że konflikt urósł do rangi konfliktu regionalnego, czyli on nam się rozlał, ten konflikt, na poszczególne państwa, bo tak mówiłem, są ataki rakietowe, dronowe i na lotniska, infrastrukturę lotniską, więc to jest potencjalne bardzo duże ryzyko. Więc jak odróżnić informacje? Przede wszystkim...
Znaczy wiesz, to ja, jeżeli mogę jeszcze, bo ja też przeglądam i media społecznościowe, drodzy Państwo, i tu już nie chodzi o algorytmy, które podrzucają oczywiście, ale ja widziałam i filmy Polaków, którzy żyją, mieszkają w Dubaju przez lata i którzy mówili, słuchajcie, to jest super.
No tak, tak.
To się nic nie dzieje, normalnie funkcjonuje.
Ale lotnisko w Dubaju stoi. To też nie. Jest inna percepcja, jeśli chodzi o... No, u nas w naukach o bezpieczeństwie mówimy o percepcji zagrożeń. I to szkiełko jest różne. To tak samo, jakbyśmy teraz zapytali się osób, które mieszkają na Ukrainie, to też kiedy są codziennie alarmy bombowe, rakietowe, to przez pierwsze 2-3 dni, czy tam pierwszy okres, to wszyscy byli przerażeni, uciekali do schronów. A teraz, nawet też jak mówisz, śledząc media społecznościowe, różnych podróżników, youtuberów i innych różnych twórców internetowych, widzimy, że ci ludzie, im ta wojna tak spowszedniała, że oni nie odczuwają już takiego bezpośredniego zagrożenia, a toś tam rakieta spadła, 2 czy 3, nic się nie stało przecież. Ale dla nas pierwszych, jakbyśmy tam przyjechali, to byłby szok. Jak wiecie Państwo, jedziecie sobie na piękny urlop, urlop życia, można powiedzieć, bo jeżeli lecimy tak daleko, to z reguły są to wakacje życia często dla nas, dla naszej całej rodziny. I nagle wstrzymują loty, czasami już na lotnisku się denerwujemy, kiedy nie jest to związane z lotami, a jest lot opóźniony, samolot nie ma jakąś usterkę techniczną, to już cały lot chodzi zniepokojony, o Jezu, nie będę już, nie chcę lecieć, bo się już boję. Więc to, że ci ludzie mówią, że jest cudownie, pięknie, fajnie w tym Dubaju, to owszem, oni tak mogą odczuwać, bo...
Czyli to jest ich perspektywa, to jest
ta percepcja zagrożeń jest troszkę zaburzona, bo oni żyją jakby takim permanentnym poczuciem, że coś się może wydarzyć tam, no bo to Bliski Wschód jest rejonem zapalnym. Natomiast...
Ja nie mam takiego przekonania do końca, bo ja zawsze miałam odczucie, że i Abu Dhabi, i Dubaj...
To są stolice takie, bym powiedział, bardzo bezpieczne.
Bogate, bezpieczne, państwo prawa...
Zgadza się.
To są jedne chyba z bezpieczniejszych miejsc na świecie.
Tak, w ogóle, jeśli mówimy o tym...
Bo tam jest cały świat, nie?
Tak.
Tam jest cały świat.
Dokładnie. Natomiast teraz sprawa jest... Nie mówię o tym, że państwa są niebezpieczne, no bo to jeździć tam trzeba... Naprawdę, tak jak mówisz, ja też polecam, bo też mam dużo znajomych, którzy tam podróżowali. Ja też miałem okazję przesiadać się w Katarze, w Doha, więc też to jest coś pięknego, jeśli chodzi o tolerancyjność i sposób życia. Natomiast...
Życzliwość, wsparcie...
Tylko my teraz tu mówimy o innej sytuacji. Teraz powinniśmy unikać sytuacji, bo nawet gdybyśmy chcieli polecieć, to nie za bardzo jest jak polecieć. Więc teraz musimy się liczyć z tym, że mogą czekać nas pewnego rodzaju opóźnienia i czy lecieć, czy nie lecieć. Ciężko to stwierdzić, natomiast jak odróżnić te informacje? Ja tu bym się skupiał przede wszystkim na informacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, logować się do aplikacji Odyseusz, bo w tym momencie wiemy...
A co to jest za aplikacja?
Aplikacja Odyseusz to jest o wszystkie... Możemy zarejestrować, to nic nie kosztuje, to jest dobrowolna informacja dla nas, Polaków, jeżeli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, nawet na teren Unii Europejskiej, ale nawet poza. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w przypadku takiego konfliktu, jak teraz mieliśmy, że z dnia na dzień zaczęły się działania militarne na terenie Bliskiego Wschodu, to ministerstwo mniej więcej wie, jaka skala obywateli Polski przebywa na tym terenie.
Więc ja widziałam liczby też podane.
Właśnie, i to jest właśnie z tej aplikacji Odyseusz głównie. Okay. Bo oczywiście część osób się rejestruje, część się nie rejestruje. Natomiast ministerstwo od razu wie, że na przykład w Omanie czy w Katarze mamy skalę, że 500 czy 600 Polaków obecnie tam przebywa i trzeba byłoby zorganizować tą ewakuację, jeżeli będzie potrzebna. Także ja bardzo zachęcam do korzystania z tej aplikacji. Więc nie bać się, że to jest jakieś szpiegowanie czy nie szpiegowanie. To jest po prostu dobrowolna informacja, że w tym przypadku wiemy, ministerstwo, państwo polskie wie, ile tych osób jest. I śledzić te komunikaty, jeżeli... Bo to też, szanowni państwo, dobrze tą stronę komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych śledzić, dlatego też pod tym kątem, nie samego konfliktu, ale to czasami też często nie zdajemy sobie sprawy, jeżeli jedziemy do krajów tropikalnych, o na przykład wystąpienie jakiejś tam choroby, więc też wiemy, na co się na przykład zaszczepić, na co się przygotować.
Ale proszę cię, ludzie w większości, naprawdę odsetek znam takich, którzy biorą pod uwagę szczepienia wyjeżdżając.
No właśnie, i to jest najgorsze. Ja miałem okazję polecieć na Sri Lankę w ramach, kiedy rozmawialiśmy projektu właśnie GPS szkolić uczestników portu związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem
kryzysowym. Szczepiłeś się?
Szczepiłem się, ale też doskonale wiedziałem, bo pojechałem właśnie do medycyny podróży i lekarz powiedział, że tam też jest bardzo duży problem z komarami, czyli komary, które przynoszą
malarię.
Malarię i dengę.
I dengę.
Więc powiedział repelenty. Doradził, jaki rodzaj repelentu, kiedy się psikać. I wyobraź sobie, ja poleciałem w porę deszczową, czyli w tam najgorszą możliwą, gdzie tych komarów jest najwięcej, tam możliwością zarażenia się dengą i malarią było największe. Ja zobaczyłem raz komara tylko.
No dobrze, ale z
ale
drugiej
faktycznie
strony...
się psikałem i się smarowałem, i więc da się zabezpieczyć. I ja też oczywiście cały proces szczepienia i tak dalej, to wszystko było przygotowane. Ale to jest właśnie odpowiedzialne podchodzenie do tych zagrożeń, które mogą wystąpić, prawda?
No oczywiście, w związku z czym tu w ogóle bezdyskusyjnie.
Tak, zgadza się.
Natomiast niefrasobliwość ludzka, myślę sobie, jest ogromna. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Ja już pomijam szczepienia oczywiście i wyprawy, bo państwo to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Ale tak, powroty w tej chwili, kłopoty, utrudnienia, tak. Kombinowanie, jak dotrzeć do Polski z powrotem. To jest jakby jedna rzecz. Druga, hejt, który się wylewa pod ludźmi, pod wpisami, przepraszam, ludzi, którzy są za granicą w tej chwili właśnie w tych zagrożonych, powiedziałabym, rejonach. Dla mnie jest to niepojęte.
Dla mnie też to jest niepojęte, bo czym innym jest, kiedy jest już wybuch, konflikt, jest faktycznie problem.
I ty się tam pchasz.
I my się tam pchamy. To jest na swoją odpowiedzialność. Ja to oczywiście
rozumiem. I wtedy nie płacz.
Rozumiem, rozumiem ludzi, poszukiwania adrenaliny, ale jedziemy na własną odpowiedzialność. Tak, jedziemy na własną odpowiedzialność i tutaj jest pełna zgoda. Natomiast, tak jak mówisz, to były osoby teraz, które chciały wrócić, to były osoby, które leciały biznesowo, leciały do pracy, leciały w sprawie...
Na urlop
i ich ta wojna zastała na miejscu. Więc to nie jest ich wina, że państwo A zaatakowało państwo B i teraz oni tam zostali uwięzieni. I dlatego trzeba wszystkie mechanizmy państwa uruchomić, aby tym ludziom pomóc. Na szczęście są te transporty powoli realizowane, te korytarze, więc jest dobrze, ale właśnie to wylewanie hejtu, no ja nie jestem w stanie zrozumieć tych zachowań, że jest osoba w potrzebie, a my totalną znieczulicę stosujemy i próbujemy tych ludzi jeszcze upokorzyć dodatkowo, że po co ty tam jechałeś, jakieś tam różne epitety i inne określenia.
No ja mam wrażenie, że piszą to ludzie, którzy poza własny płot nigdy nie były.
No możliwe.
Znaczy są... to jest tylko opinia, drodzy państwo, to tu nie są fakty, tak. Umówmy się absolutnie.
Ale mamy na przykład przykład, niedawno była dosyć głośna sytuacja, 5 Polaków zostało w Iraku, to podróżnicy, youtuberzy pojechali sobie zwiedzać państwa w Bliskim Wschodzie, no to są, na pewno państwo znają, ale ci, co nie znają, to są dosyć znani podróżnicy, prowadzą kanały właśnie podróżnicze, zostali tylko wylegitymowani przez służbę iracką. W eter poszła informacja, że zostali złapani przez policję iracką, że są szpiegami na rzecz Izraela. I wielka afera tutaj zaczęła się powielać fake newsy. No właśnie... I oni sami potem zweryfikowali, bo oni się połączyli, akurat to było z innym kanałem informacyjnym, wyjaśnili tą sytuację, że jedna osoba, druga podłapała i nie wiedzą, czy to było działanie służb irańskich, izraelskich, czy to było po prostu nagabywanie, jakieś szukanie jakiejś sensacji, a się nic złego nie stało, bo to było tylko wylegitymowanie. No to przecież każdy, tak jakbyśmy my zwiedzali, nie wiem, inną Republikę Czeską czy Niemcy i nas policja zwylegitymowała, bo na przykład no to się kręcimy tam i coś robimy. No to coś naturalne, jak najbardziej zasadne. A ktoś podłapał, stworzyła się z tego fake newsy. To tak samo, jak jest bardzo dużo w sieci fake newsów, domniemanych bombardowań różnych lotnisków, czy nie, to widać, że to jest wygenerowane przez AI. Ale jeżeli osoba, która szybko tak skróluje sobie na te media społecznościowe, patrzy i tak jak mówiłaś, wiemy, że w Dubaju w zasadzie jest bezpiecznie, że tych wybuchów nie ma, tam jakieś są pojedyncze incydenty, ale widzimy na przykład nagle, że o, tu na filmiku, że
drugie płonie, lotniska nie ma.
Tak, albo leci jakiś pocisk i nagle pół miasta jest wysadzone w kosmos. No, to też trzeba brać to pod uwagę, dlatego my tylko weryfikujemy zaufane źródeł.
No, to mówisz Odyseusz, tak?
Tak.
A inne? No media, drodzy Państwo, tak. Media, ja nie mówię o mediach społecznościowych, tylko rzeczywiście te informacje, które podajemy choćby w radiu, czy podaje prasa, telewizja, to są informacje sprawdzone, tak?
Tak,
to są informacje potwierdzane.
Powinny być
zweryfikowane, zanim pójdą do publicznej wiadomości, to z całą pewnością. Natomiast wiesz, po co powstają te fake newsy?
Dla klikania. Zobacz.
Ale po co? Wiesz, no ja się zastanawiam, ale co daje to klikanie? Wiesz, co daje to klikanie?
Mamy jakiegoś twórcę internetowego A. Załóżmy sobie, tak? No. I on nagle wygeneruje sztucznej inteligencji, że dajmy na to, lotnisko w Dubaju zostało zbombardowane, tam 3 filmiki jakieś zmontuje sobie przez sztuczną inteligencję, pięknie to wygląda. I,
no dobra.
Nagle, ma 200...
2 miliony wyświetleń.
I to są środki pieniężne dla niego. To jest zasięgi kanału i to wszystko idzie potem, on 2, 3, 4 puści filmiki i oczywiście to zostanie zaraz weryfikowane, że to jest lipa, ale algorytm przez 2-3 miesiące pewną część pieniążków wypłaci. Musisz zwrócić na uwagę w ten sposób, że ludzie nie mają...
Znaczy wiesz, jest to niepojęte, tak?
Dla ciebie to jest niepojęte, ale dla nich liczy się tylko pieniądz i zysk. Albo sianie dezinformacji, bo to tak fajnie wygląda, to tu trochę rzucimy. Zobacz, jaka duża masa osób jest, która rzuca jakieś... Jak wtedy rozmawialiśmy o tej Śnieżycy, co w Słupsku była. Potężna, w ogóle całe Pomorze było zasypane. Ile było też różnych filmików, nagle wyskakiwało, że no i jaki to był sens ludzi wprowadzać w jeszcze większe zaniepokojenie, że tutaj nie ma dojazdu, nie ma tam, a gdzie były sytuacje faktycznie, że nie było, ale niektóre sytuacje były wyolbrzymione albo w których w ogóle nie miało miejsca i trzeba było to weryfikować na przykład w służbach, żebyśmy faktycznie, czy takie miejsce miało miejsce. No nie miało miejsca, szanowni państwo. I teraz na jakiej to zasadzie? Właśnie, żeby zrobić szum, żeby było klikanie, ludzie chcą być popularni, a fajnie znalazłeś. To takich podstawowych, pierwotnych instynktów, nie to, że ludzie się robią, ale to też powoduje, że mamy teraz duży dostęp do tych informacji, do tej sieci i nagle jedna
plotka...
Wiesz,
może ja jestem naiwna, ale
to
po
tak
co?
Jak plotki. No, plotki,
no ale po
są,
co?
No właśnie, a po co się plotkę puszcza?
No właśnie, po co?
No właśnie, to jest właśnie to. Informacje, no właśnie jeszcze pytanie, po co? No. Głupota właśnie, dlatego mówię...
Drodzy Państwo, zastanówcie się.
Dezinformacje to jest tak. Plaga naszych obecnych czasów.
Jak z tym walczyć?
Z dezinformacją? Oczywiście, wszystkie informacje, to tak a propos, możemy fajny podać przykład tych youtuberów, podróżników, którzy zostali oskarżeni niby, że...
O szpiegostwo
na rzecz innych państw. Szybko trzeba to weryfikować. Jeżeli my wiemy, powiedzieliśmy taką informację, że to jest faktycznie ten twórca, czy to jest faktycznie nieprawda, to nie bójmy się w sieci napisać, że proszę wejść sobie na oficjalną stronę tego ministerstwa, bądź tego człowieka, tej organizacji i tam jest sprostowanie napisane i powielajmy tę informację. Na kłamstwo zawsze odpowiadajmy prawdą. To w tym momencie, kiedy ktoś sobie wejdzie w komentarze i patrzy, zobaczy, o, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty mówi, że to jest lipa, albo ktoś mówi, często jest napisane, że to jest AI, filmik jakiś na przykład, AI generated, to widzimy, no to już nawet przeczytamy, ja wiem, że to jest więcej czasu, ale jak zobaczymy sobie w komentarze, że jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty osoba mówi, że to jest nieprawda, my zareagujemy na tą dezinformację, na te fake newsy, no to też więcej osób jest w stanie sobie wyrobić swoją opinię, że to faktycznie jest lipa.
No dobrze, ale z drugiej strony myślę sobie tak, my jesteśmy też społeczeństwem, ja oczywiście generalizuję i to mocno, które jest lidowe.
Tak.
Czyli nie wejdziemy, nie przeczytamy nie ma tego, czasu. Co jest w środku
lepiej,
napisane.
Lepiej filmik, ale już na komentarzach nie za bardzo mamy ochotę.
Dokładnie.
Bo czasami niektórzy twórcy tworzą dokładnie. Sobie... Ale tworzą wiesz. Sobie, tak. Nawet zobacz, nie wiem, czy śledzisz, czasami na przykład tak jest muzyka tworzona przez sztuczną inteligencję. Mhm. Słuchasz, mówię sobie, jaka fajna na przykład artystka jest, jak to podobnie brzmi dosyć nowy kawałek. Ja wypuściła i tam patrzysz tam w komentarzach, to jest, czy w ogóle w opisie filmiku, że to jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Ale gdybym nie wiedział, powiedziałbym zaraz do przyjaciół, do żony, do... Słuchajcie, jaka fajna piosenka Sii. Zobaczcie, nagle Sii się dowiaduje, że żadnej piosenki nie wypuściłem, o co tu chodzi? Mm-hmm. Możemy jak szybko plotkę stworzyć, ale właśnie, bo nie czytamy informacji. Wszystko w biegu, wszystko, skrolujemy te rolki zamiast...
No właśnie.
Na przykład często faktycznie te filmiki, czy te, ja na przykład ze studentami jak mam zajęcie, oni robią jakiś case study, czy jakiś tam projekt i dają jakiś przykład faktycznie tego, że to się wydarzyło. Na przykład mamy taki fajny przedmiot, ochrona ludności w warunkach zagrożeń naturalnych. I mi student pokazuje, tam piękny raport zrobił, faktycznie oparty na bibliografii, na literaturze, super fajnie, rozmawiamy sobie, dyskutujemy z całą grupą i pokazuje mi filmik, jak tornado przeszło w Polsce. Ja mówię, kiedy to było, miało miejsce? Pokazał mi tornado, to było urywki z filmu, nie wiem, czy kojarzysz, Twister hollywoodzkiego z lat 90. Wklejone pięknie to ujęcie i kościerze na mnie zrównało z ziemią. Mówię, takie tornado w siły F5, tutaj tłumaczymy i nagle zaczął, tam mówi, a skąd ty to wziąłeś? A no z internetu tak było podpisane. Wchodzę, patrzymy, no, a na dole napisane jest film poglądowy stworzony przez AI, ale nie przeczytał, nie zobaczył i już nagle była powielona informacja, nagle no to do wizualizacji. To jest super, bo możemy sobie zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać, ale to nie miało nigdy miejsca. I nagle wszyscy studenci patrzą, co tu się stało? W Kościerzynie coś takiego było? Kiedy?
No i teraz co z tym zrobić, tak? No bo ja też mam poczucie tego, że tego typu informacji, filmików, muzyki będzie coraz więcej.
To już się nie zatrzyma.
Tego się nie zatrzyma, tylko znowu. Ja myślę, że my ciągle mamy za mało kompetencji, za małą wiedzę, nie ma edukacji w szkołach, która będzie uczyć człowieka, jak odróżniać...
Wiesz, ja ci powiem, że to wiesz, nawet pod kątem nawet lekcji informatyki, czy technologii informacyjnych na uczelni, czy w szkołach, jak ja pamiętam, jak ja zaczynałem swoją przygodę z komputerem, to były tam początek lat 2000, to my na informatyce uczyliśmy się, jak stworzyć pliczek i jak stworzyć prosty w Paint rysunek. Tak to wyglądało.
No
teraz
tak.
Młodzież na telefonie zasuwa, a pięciolatki mają już zasuwa, więc ten etap wiedzy już dawno, oni już tą wiedzę mają nabytą przez tam kontakt z tym komputerem.
Incepcja, drodzy
Państwo. Tak, teraz powinniśmy skupić się przede wszystkim na edukacji tego, jak odróżniać i jak wykorzystywać tę maszynę,
narzędzia.
Jakim jest komputer, sztuczna inteligencja, do tego, żeby nam ułatwić, a nie żeby jeszcze... Ale właśnie, zobacz, ile jest twórców internetowych, ile jest różnych właśnie kanałów, które no im zależy tylko i wyłącznie na rozpoznawalności, klikalności, a nie na tym, że to jest wiarygodna, rzetelna informacja. No zobacz, tak dużo takich jest sytuacji, że rozmawiamy, oglądamy i te osoby, jest dużo takich, nie będę tych osób obrażał, w sensie, że to są jacyś, ale oni muszą to robić celowo, żeby pewne informacje wprowadzać w błąd, bo tak, tu i najgorsze jest to, że oni podadzą ci milion powodów, dlaczego to jest prawda, a tak jak kiedyś rozmawialiśmy o teoriach spiskowych, no to jest to samo. Kiedyś były teorie spiskowe, a teraz te teorie spiskowe ewoluowały do takiego znaczenia, że za pomocą dostali ci śpiewcy tych fake teorii spiskowych dostali genialne narzędzie, jakim jest sztuczna inteligencja, że oni mogą wygenerować tak już realne informacje, to ci napisze sztuczna inteligencja, że na podstawie raportu, jakiego efektu, takiego raportu nawet nie ma.
I nie było. Ja ciągle też przytaczam, zresztą w kilku ostatnio też rozmowach z ekspertami na naszej antenie, to co powiedziałeś kiedyś o studencie, który pisał pracę dyplomową i wygenerowała mu sztuczna inteligencja ustawy, których nie ma.
Dokładnie, ustawy, których nie ma, raporty, to naprawdę, a to nie jest jego wina, bo nie został nauczony.
Nie o tym rozmawiamy, tak? Brak edukacji.
Nie brak edukacji, to jest piękne narzędzie do tego, żeby faktycznie on sobie może z nim porozmawiać i koncepcyjnie może coś wypracować razem. To jest super. Natomiast
do tego,
żeby coś stworzyć swojego, to tak jak mówisz, wygenerowało fake ustawy, wygenerowało jakieś książki, monografie, których w ogóle nie ma miejsca, nic nie było stworzone nigdy coś takiego i nagle czytasz, skąd to jest? I tak patrzysz, przepis ustawa z dnia tego i tego i tego o takim i o takim. No to z ciekawości zobaczę,
jak
jesteś w temacie, no to wiesz. Wchodzisz, nie ma takiej ustawy. Wchodzisz na ten program Lex, czyli na cały zbiór prawny w Polsce, nie ma. No to dawaj tego studenta, porozmawiamy sobie. No i Słuchaj, skąd ty to wziąłeś? Tutaj rozmawiamy sobie. A, no tu tamtego, no jesteśmy promotor, ten dyplomat, możemy szczerze o tym porozmawiać. A no wykorzystałem, zapytałem się sztucznej inteligencji. No i super, no to ja wyjaśniłem, dlaczego tego nie używać. I to jest piękne. Nie bójmy się rozmawiać, i bo pewne osoby wiedzą o tym, jak z tego narzędzia korzystać. I to jest bardzo dobre narzędzie, tylko musimy się nauczyć go używać. Ale to, co mówiliśmy, właśnie ci piewcy teorii spiskowych dostali genialne narzędzie do tego, żeby jeszcze trudniej było weryfikować ich wymyślone historie.
Czyli podsumowując, drodzy Państwo, bo niestety moglibyśmy pewnie jeszcze długo, no, ale tak, czas nam się kończy. Słuchajcie mediów niespołecznościowych albo weryfikujcie, sprawdzając te informacje na rządowych stronach. Odyseusz, to jest ta aplikacja, którą warto mieć zainstalowaną. Oszczędźcie, o tak chciałam powiedzieć, oszczędźcie hejtów wszystkim, którzy nie wrócili jeszcze z Bliskiego Wschodu, jeszcze tam są, jeszcze utknęli i muszą swoje niestety odczekać. Nauczcie się współpracować z narzędziem, jakim jest sztuczna inteligencja. I tutaj naprawdę jest już ich bardzo wiele, tych narzędzi, bo i to ChatGPT, i Gemini, to moglibyśmy cała masa, oczywiście. No i próbujcie weryfikować, nie powielajcie fake newsów, tak? Naprawdę znajdźcie czas przy tym scrollowaniu, żeby zerknąć i zobaczyć, jak to zostało wygenerowane i kto to zrobił, prawda?
Zgadzam się.
Ja tak lubię. Doktor Grzegorz Diemientiew był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radiowo-naukowo.